Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Agnieszka Ścigaj, pełnomocnik rządu do spraw integracji społecznej. Dzień dobry, pani minister, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani minister, Niemcy być może poinformują dzisiaj o wprowadzeniu kontroli na granicy z Polską. Portal Politico donosi, że dzisiaj to się może wydarzyć. No to by były bardzo złe, także wizerunkowo dla Polski, konsekwencje afery wizowej. Jak pani w ogóle to czyta? Polityką tylko można to tłumaczyć? Czy jednak Niemcy realnie mają problem w związku z tym, że nasze granice czy nasze procedury są nieszczelne?
Niemcy mają problem z tym, że mają za chwilę wybory. Zreflektowali się, pan Scholz zreflektował się, że ich dotychczasowa polityka migracyjna rzeczywiście może im bardzo zaszkodzić w wyborach, dlatego że widać, że rośnie skrajna prawica. Jak zwykle od dziesiątek lat Niemcy w tej całej sytuacji próbują znaleźć, zrzucić winę na kogoś innego. W Niemczech jest ponad 20 milionów migrantów. To jest prawie co czwarty Niemiec.
20 milionów?
Tak, takie są dane ostateczne, to prawie co czwarty czy co piąty mieszkaniec Niemiec jest migrantem, więc tak naprawdę w tym momencie zwalanie winy na Polskę przez jakieś tam nieprawidłowości w MSZ-cie, które dotyczą kilkuset może wydawanych wiz, jest po prostu odwracaniem kota ogonem. No szkoda, że tylko polską opozycję do tego się daje tak wykorzystywać, bo to ewidentnie jest gra wewnętrzna.
Ale opozycja jest w tej decyzji niemieckiego rządu?
No, panie redaktorze, jeżeli tak, mamy sytuację związaną z wykryciem jakichś nieprawidłowości w wydawaniu wiz.
Opozycja zupełnie słusznie was krytykuje. Tak,
tak, oczywiście,
że to faktem, afera jest faktem, to bezdyskusyjnie.
Oczywiście, że tak jest. Znaczy, no tutaj wyciągnięte zostały konsekwencje te, które zostało, postępowanie prokuratorskie jest prowadzone. I oczywiście tu nikt się od tego nie ożegnuje, że jakieś nieprawidłowości były, ale robienie z tego sytuacji takiej, że mamy problem z migracją w Europie i nagle okazuje się, że nasza opozycja staje po tej stronie, mówiąc, że to właśnie Polska jest tym główną przyczyną tego, że w całej Europie mamy zwrot w polityce migracyjnej, ponieważ ona się nie udała od 2015 roku, kiedy Angela Merkel powiedziała, otwieramy szeroko drzwi i każdy do Niemiec może przyjeżdżać. I tak się działo przez wiele lat. I tam jest teraz problem. I to jest problem wewnętrzny Niemiec, ponieważ to już nie jest tylko i wyłącznie sprawa ilości, ale to jest bezpieczeństwo. To jest zapowiedziany zwrot w kwestii zmniejszenia wydatków rządu niemieckiego.
Czyli zdaniem pani minister, tak konkludując, czysta polityka, tak? Tutaj tylko i wyłącznie ma miejsce, jeżeli chodzi o te kontrole na granicach. Tak? To w ogóle nie chodzi o kwestie bezpieczeństwa ze strony Niemiec. Chcą po prostu Olaf Scholz chce zyskać poklask części wyborców.
To nie jest problem. Jeśli chodzi o Niemcy, to ruch ze strony Polski, która jako, kiedy pojawił się problem związany z granicą wschodnią, z Białorusią, no to my postawiliśmy mur, uszczelniliśmy granice, zrobiliśmy to, co jest możliwe i zrobiliśmy to bardzo szybko. Natomiast polityka migracyjna i taki napływ migrantów, którzy w tej chwili stwarzają poważny problem w Niemczech i o tym trzeba mówić, problem wewnętrzny. Mamy wybory tam. I to już jest refleksja i jakby Niemcy próbują jakby wskazać znowu winnego w całej tej sytuacji.
Tak,
dokładnie,
zdaniem,
minister, że tak jest.
Pani minister, to teraz zacytuję przewodniczącego Platformy Donalda Tuska, który mówił kilka dni temu tak. Nie ma w tym nic antyukraińskiego, ale póki ktoś nie jest obywatelem polskim, to te prawa muszą być różne. Mowa była o uchodźcach z Ukrainy i o tym, jakie mają w Polsce przywileje. Kilka dni przed tą wypowiedzią z kolei rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że ta ustawa, która reguluje sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce, która przyznaje im te szczególne prawa i przywileje, może nie zostać przedłużona, a będzie obowiązywała do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Tak? Tak chyba ma to wyglądać. Więc w każdym razie zgadza się pani minister z przewodniczącym Donaldem Tuskiem, te prawa muszą być różne?
Ale panie redaktorze, te prawa są różne i to nie jest tak, że obywatele Ukrainy, którzy tutaj przyjechali, mają te same prawa. Zacznijmy od tych praw.
Politycy Konfederacji mówią wręcz, że mają większe prawa niż Polacy, że mają większe prawa.
Można mówić, ale natomiast trzeba się przyglądać faktom. Proszę przejrzeć ustawę. Oczywiście w pierwszym okresach wojny i w tym momencie, kiedy ktoś ucieka przed wojną, Polska zapewniła podstawowe potrzeby życiowe, czyli jedzenie, schronienie. I jakby pokryliśmy te środki i każdy, kto przyjeżdżał na 120 dni, zanim był w stanie sam się zorganizować, no to miał utrzymanie. No i tutaj chyba Donald Tusk nie ma z tym problemu, że jakby kwestie humanitarne ze zostały zabezpieczone, ale jeżeli ma, no to absolutnie kolejny raz zwrócił, zmienił zdanie na ten temat, bo wiele lat temu, kiedy wspomniana Angela Merkel mówiła o otwartych drzwiach i szerokiej polityce, to on jakby też nie odżegnywał się od tego, więc tutaj naprawdę nie ma żadnych przywilej. To, że mogą korzystać na przykład z ochrony zdrowia, no to też płacą bardzo często składki na tych samych zasadach co Polacy, więc nie mają jakichś super przywilejów. Też tutaj pracują. Ja przypomnę, że rynek pracy jakby pokazuje dane, że prawie 3/4 z nich, którzy tu przyjechał po wybuchu wojny, podjęło pracę, płaci składki, płaci ZUS, więc tutaj naprawdę nie ma jakichś specjalnych...
Dorosłych, tak?
Tak, dorosłych, których mogą pracować. Aha. Nie ma tutaj jakichś specjalnych przywilejów. Oczywiście mamy świadczenie, które na 500+, które jest też wypłacane na ukraińskie dzieci, ale te, które tutaj chodzą do szkoły, które tutaj żyją w Polsce.
No nie więc... tylko te, które chodzą do szkoły akurat, pani minister.
No tak, może nie te, które...
Nie ma żadnej zasady.
Tak, nie ma obowiązku chodzenia do szkoły, można kontynuować naukę rzeczywiście zdalnie, ale zazwyczaj, panie redaktorze, no już tutaj, jeżeli ktoś jest jakiś dłuższy czas, no to te dzieci zaczynają chodzić tutaj do polskich szkół, więc, bo kontynuują tą naukę bardzo często przez 3 lata.
Okej, to pani minister, czyli powinno się coś zmienić, czy nie?
Znaczy na pewno się zmieni. Jeśli chodzi o politykę i tą specustawę, która pojawia się po wybuchu wojny, o jej czas jest do końca marca przyszłego roku. I to nie jest tak, że większość zapisów to są polskie zapisy, tylko to są zapisy, które wynikają z rozporządzeń Unii Europejskiej, ponieważ wjeżdżając tu do Polski, Ukraińcy dostali takie same prawa, jakby wjechali do innych krajów i to jest uzgodnione z Komisją Europejską i ona ma takie czasowe obowiązywanie, więc to, że ktoś tu może podjąć pracę w takiej szybkiej ścieżce, na przykład nie trzeba długiej procedury odbywać, no to tak samo może to zrobić w innych krajach i to wynika z uzgodnień w całym kraju Unii Europejskiej, więc tutaj Donald Tusk też powinien wziąć taką refleksję, że to nie jest tylko i wyłącznie polityka polska i ona ma czasowe obowiązywanie. Co będzie dalej, to się okaże, natomiast z całą pewnością nie trzeba już żadnych świadczeń socjalnych chyba, że no, to jest nadal wojna i to coś się może dalej złego
wydarzyć.
Ale to
teraz, co ma pani na myśli? Te na przykład pieniądze finansujące pobyt obywateli Ukrainy, uchodźców po przyjechaniu do Polski, że te zostaną już po prostu odcięte środki. Nie będzie już takiego wsparcia, jak ktoś przyjedzie i przez te 120 dni nie będzie miał finansowanego pobytu?
Czy panie redaktorze, mamy wojnę i my nie wiemy, co się wydarzy. Może się wydarzyć jeszcze bardzo wiele złego na Ukrainie i tutaj nikt chyba tego nie może powiedzieć, dlatego że ta ustawa jest czasowa i jeżeli nic się więcej złego nie wydarzy, to myślę, że nie ma potrzeby przedłużania tej ustawy, ale ona nadal jest. Jesteśmy czujni i naprawdę no, Polska nie odmówi wsparcia ludziom, którzy uciekają przed bombami i potrzebują się schronić. I myślę, że tutaj w polskim społeczeństwie nadal jest na to zgoda, że człowieka trzeba nakarmić, dać mu schronienie i dać mu to pierwsze momenty poczucia bezpieczeństwa. I w nas się nic tutaj nie zmienia.
Natomiast... Ale pani minister, ale jeżeli chodzi o zmiany w związku z przestaniem obowiązywania tej specustawy, czyli koniec marca 2024 roku, To czego one będą dotyczyły? To finansowanie pobytu i co jeszcze tak naprawdę?
Znaczy ustawa jest w ogóle czasowa, więc ona się po prostu kończy.
Nie, no rozumiem, tak?
I tam wiele zapisów.
No
na przykład kwestie związane z zatrudnieniem. No i u nas są przepisy, które regulują to i nie było to przyspieszona ścieżka, tylko normalnie ci, którzy tu przyjechali, zostali, właściwie już są w takim etapie, że ubiegają się o normalny pobyt.
A świadczenia
i czas.
Takie jak 500+, jak wyprawka, to nic, jak rozumiem, nie zmieni, bo... One będą obowiązywały, czy
trudno
nie?
Trudno mi powiedzieć, co się wydarzy w marcu.
No, ale ja pytam pani minister, po prostu mamy ten stan prawny, który mamy teraz i
on obowiązuje do marca.
Porównanie ze stanem prawnym, który będzie po końcu marca, jeżeli ta ustawa nie będzie przedłużona.
Więc pytam... Trudno mi deklarować, co zrobi przyszły parlament czy przyszły Sejm, ponieważ no i mamy czas wyborów i teraz ja, pan oczekuje, że ja tutaj złożę deklarację, co się wydarzy z ustawą, czy jedną, czy drugą
po
wyborach.
Nie, ale chodzi, zakładamy, że ona nie będzie obowiązywała, to 500+ wtedy, to też ta ustawa taką możliwość obywatelom Ukrainy, dzieciom ukraińskim daje, czy nie? Czy to nie ma związku?
Nie, no ta ustawa wprowadzała szereg zmian w innych ustawach i tutaj na pewno pewne kwestie trzeba będzie pojedynczo rozpatrywać i jakby też zastanowić się, które świadczenia zostaną. Natomiast my mówimy tutaj o tych kluczowych związanych z utrzymaniem i to na pewno czy pobytowością, czy wjazdem do Polski, czy z kwestiami związanymi z pracą. No i one się kończą. Dlatego teraz jest taki moment, w którym trzeba mówić obywatelom Ukrainy, że powinni się starać o na normalnych warunkach o przedłużenie pobytu czy zezwoleń na pracę. A co będzie w marcu, no to nowy parlament zdecyduje.
Jasne, pani minister, a
sytuacja
dotychczasowa
wojna,
pomoc, ile kosztowała dla uchodźców z Ukrainy? Można ją jakoś na miliardy złotych przeliczyć, bo rozumiem, że to jest masa obszarów różnych działalności państwa, ale gdzieś tam to uogólniając i próbując
zadać no
jakieś ramy konkretne,
o jaką trzeba zapytać pomoc, bo jeżeli wliczymy to na przykład pomoc w ochronie zdrowia, czyli składki, no to też trzeba być uczciwym, powiedzieć sobie tak, no część z tych świadczeń to jest normalnie dedykowana, to, że ktoś korzystał, a jest obywatelem Ukrainy i korzystał z naszej opieki zdrowotnej, to trzeba się zastanowić, czy to nie jest normalnie ten, kto płaci składkę zdrowotną i ma takie same prawo, tak? Także tutaj ten bilans, jego trzeba trochę równoważyć i można łatwo policzyć świadczenia czysto takie właśnie te, które związały się z tym pierwszym momentem pobytu, czyli wyżywienie, czyli to schronienie, pokrycie tych kosztów. Natomiast te kwestie związane z takim normalnym funkcjonowaniem obywateli Ukrainy, no to co się działo i przed wojną, tak? Czy jak ktoś tu płacił składki,
nie, no jasne,
czy
no
podatki, to normalnie...
Jest obywatela Ukrainy, dokładnie. Tylko każdego cudzoziemca, który
Więc tu, żeby być uczciwym, to każdą z tych usług trzeba by było policzyć i popatrzeć na to właśnie w takich kategoriach, bo można sobie przerzucać kwotami, liczbami, natomiast trzeba też się zastanowić i jakby no, to jest często krzywdzące, mówiące na przykład, że wszyscy Ukraińcy, którzy tu przyjechali, korzystają na jakichś specjalnych warunkach i cały czas korzystają z socjalu. No nie korzystają wszyscy z socjalu, bo jeśli 800 tysięcy ludzi, którzy tu przyjechali z 1,5 miliona, podjęło pracę i płacą podatki, no to tak samo ich dzieci mają prawo chodzić do naszych szkół, no jasne, bo płacą tutaj podatki. Więc tu trzeba być w tej kwestii bardzo uczciwym i ostrożnym.
Agnieszka Ścigaj, pełnomocnik rządu do spraw integracji społecznej, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Agnieszka Ścigaj, minister do spraw integracji społecznej, cały czas jest z nami, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Ponownie pani minister, witam. Czy środowisko Kukiz 15, czyli pani minister, sam Paweł Kukiz oczywiście, czyli lider tego środowiska od dekady już prawie, może być pośrednikiem pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją, jeżeli brakowałoby Prawu i Sprawiedliwości mandatów do rządowej większości w przyszłym Sejmie? No bo jednak po 2015 roku narodowcy i Kukiz 15 no działali razem, no razem byliście w jednym klubie sejmowym, startowali z list Kukiz 15, no wtedy byliście bardzo blisko przecież, pani minister, prawda?
Czyli środowisko Kukiz 15, z którym bardzo mocno się identyfikuje cały czas, to jest środowisko tysięcy ludzi.
Tysięcy ciągle?
Tak, tak, dlatego, że to są ludzie, którzy cały czas są przy pewnych ideach, które przyświecały temu środowisku, czyli zmiany systemu ordynacji wyborczej, bardziej demokratycznych sposobów wprowadzonych na przykład w sądownictwo i referendum, które jest narzędziem demokracji bezpośredniej i lokalne, i centralne. I jakby zakładam, że większość z tych ludzi od tych idei się nigdy nie odsunęła. Natomiast to są bardzo poważne zmiany systemowe, które żeby wprowadzić zdecydowanie potrzebują po prostu większości parlamentarnej. I to jest normalne, żeby wprowadzić każdą ustawę trzeba mieć 231 parlamentarzystów przekonanych do tej ustawy. Paweł Kukiz związał się z większością parlamentarną.
Będąc precyzyjnym, do wprowadzenia każdej ustawy nie trzeba oczywiście, pani poseł, mieć tylu głosów, bo większość po prostu zwykła decyduje. To nie musi być zawsze 231 głosów.
No tak, no dobrze, ale to proszę mnie, że no, większość, która siedzi na sali,
żeby rządzić,
żeby ktoś tą ustawę mógł przeprocedować, cały ten proces legislacyjny, to pan dobrze wie, że tak jest. I oczywiście to środowisko nigdy nie było w takiej dużej grupie, że miało tyle mandatów, że mogło samo to zrobić. Natomiast ja
ale kawał klubu mieliście kiedyś.
Tak, ja z całą pewnością, no, część tego klubu nadal jest w parlamencie i nadal uzyskuje mandaty i dlatego ludzie jakby... I nigdy
no właśnie,
z nich nie słyszałam.
Część Konfederacji.
Nigdy z nich nie słyszałam, żeby ktoś odżegnywał się od tych postulatów. Więc zakładam, że jak Pawłowi Kukizowi uda się przekonać na przykład rząd do tego, żeby przedłożył, tak jak się już w wielu wypadkach udało przekonać, przedłożył ustawę, tak jak w przypadku ustawy antysitwowej, czy na przykład w przypadku ustawy referendalnej, no to część z tych ludzi, tak jak ja, zagłosuje z bardzo czystym sumieniem do tego, że
celem naszym jest... Ale pytam bardziej rozwiązania, nie o takie poparcie tej czy innej ustawy, tylko czy możecie gdzieś pośredniczyć pomiędzy nawiązaniem trwałej współpracy, pomiędzy pośredniczyć w przeciągnięciu na stronę Prawa i Sprawiedliwości części polityków Konfederacji.
Ja generalnie powiem szczerze, może to jest mało jakby takie mały news dla słuchaczy naszych, natomiast ja powiem tak, ja jestem w rządzie i powiem szczerze, że jako z tego środowiska się wywodzę, ja nigdy nie byłam w żadnej partii, nawet w żadnej młodzieżowej. I jestem w rządzie, dlatego że ten rząd właśnie umożliwił realizację pewnych idei i postulatów i dzięki różnym rozmowom udało się go przekonać do tego, że to rzeczywiście jest dobry kierunek dla Polski. Na przykład w rozwiązaniach połączenia mieszkań społecznych z usługami. To jest moja działka, ja się zajmuję polityką społeczną. Uważam, że to jest dobry kierunek. To jest kierunek, który przedstawi na lata naszą politykę społeczną w różnych kategoriach myślenia, na przykład o osobach z niepełnosprawnościami czy osobach młodych, których na mieszkanie jeszcze nie stać. I tak samo myślę o różnych sprawach i tutaj te gry polityczne, które pan mnie pyta, przeciągniecie, pokażecie, to różne rzeczy, to szczerze powiedziawszy, ja nie jestem z nich za bardzo sprawna. I szczerze powiedziawszy, te gry polityczne, ja wiem, że one się toczą, oczywiście ja się nie odżegnuję, nie jestem jakoś naiwna, żeby to panu powiedzieć, że tak nie jest, natomiast nie jestem z tego fachowcem i proszę mnie o takie rzeczy nie pytać.
Jakby pani taką misję dostała od premiera Mateusza Morawieckiego, pani minister, proszę tutaj dwóch, trzech byłych kolegów z klubu Kukiz 15 spróbować przeciągnąć na naszą stronę, to by się pani minister jej nie podjęła, tak?
No to szczerze powiedziawszy, ja nie bardzo rozumiem, co to znaczy przeciągnąć, tak? No,
przeciągnąć to znaczy, żeby popierali po wyborach ewentualny nowy rząd. No, prosta sprawa, tak jak pani
ja
minister
myślę, że jak pan
została przeciągnięta na stronę Prawa i Sprawiedliwości.
No, jak pan premier ze mną rozmawiał, a wielokrotnie ze mną rozmawiał na różnych obszarach, to on mnie przekonał jedną rzeczą, że udało mu się powiedzieć o tych rzeczach, które pan wcześniej powiedziałam, że czas zmienić politykę społeczną, że trzeba ją ewolucyjnie, nie rewolucyjnie w pewnym sensie przestawiać, że trzeba wprowadzić programy, które będą właściwie popierane kiedyś przez wszystkich, bo ja nie wierzę, że nawet jak dojdzie Lewica, czy dojdzie Platforma, to na przykład zlikwiduje program Praca Mieszkanie, który właśnie w tej chwili został sfinansowany. I pan premier naprawdę nie przyciągał mnie na zasadach takich, że tylko powiedział, dobrze, to dostanie pani narzędzia, spróbuje pani to zrobić i ja to będę popierał, a większość parlamentarna również, ponieważ to są dobre kierunki. I takie rozmowy ja znam i takie rozmowy ja się z nimi godzę. Wie pan, ja jestem w polityce po to, żeby coś zrobić dla ludzi, a nie tylko gadać i siedzieć tutaj dla... Bo to jest wygodne siedzieć sobie w opozycji i ciągle tylko gadać. Powiem panu, że mnie to tak naprawdę, mam już swoje lata,
to
jestem skuteczna.
To się działa.
No tak, ale właśnie dochodząc do tego, że wreszcie mogę coś zrobić sensownego dla ludzi. Ja za chwilę z niej odejdę, a to wszystko ludziom zostanie. I to jest moje postrzeganie polityki. I ja cenię takich polityków, którzy przede wszystkim starają się być skuteczni, zrobić coś dobrego dla ludzi, żeby to po tym zostało. Znałam w historii dużo takich polityków, polityczek, które rzeczywiście tak podchodziły do sprawy. I dzięki nimu mamy wiele zmian na przykład w polityce społecznej. Pani minister Jaruga Nowacka, która wiele rzeczy zapoczątkowała. Pani Gęsicka, które wiele rzeczy zmieniły.
Ponadpartyjnie zdecydowanie.
Dokładnie. No, trzeba być skutecznym, trzeba działać i coś robić dobrego dla ludzi.
To pani minister, jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Wczoraj posiedzenie rządu miało miejsce. Jakie nastroje panują w rządzie? Czy to już jest jakiś czas trochę pożegnań, każdy myśli o tym, no miło było tutaj popracować, ale trzeba będzie za chwilę zabierać swoje manatki, spakować i powalczyć za parę lat o swoją szansę, czy raczej jesteście pewni swego, czy ministrowie, z którymi pani wczoraj się widziała, są pewni swego?
Raczej odczuwamy tylko to, że cały czas jesteśmy skupieni na tej pracy, nadal jeszcze, bo państwo polskie musi działać.
Teraz mamy na kampanii jesteście skupieni, naprawdę.
Nie, no pewnie tak, to ja się nie mówię, że nie, bo zaraz od pana jadę do swojego okręgu i rzeczy jadę pracować w tej kampanii, no trzeba jakby z ludźmi rozmawiać, natomiast wczoraj, ale przyjeżdżamy tą radę, jakby kierujemy tymi swoimi departamentami po to, że na przykład wczoraj rozmawialiśmy nad budżetem przyszłego roku, no to się nic nie kończy, państwo musi działać, ludzie muszą otrzymać swoje emerytury, muszą dostać podwyżki, tak jak wczoraj o tym rozmawialiśmy na rządzie. Jakby pewne kwestie związane z bezpieczeństwem muszą być kontynuowane. Myślę, że każdy odpowiedzialny minister myśli w kategoriach nie, że ja się tu już kończę i tu w ogóle po mnie to tylko potop, tylko naprawdę zostawiamy państwo, czy te departamenty, czy te resorty w bardzo dobrej kondycji, z ustalonym budżetem, kierunkami wytyczonymi do działania i dla ludzi to jest przede wszystkim najważniejsze, a nie nasze samopoczucie w tej chwili.
Ale właśnie, to było istotne, co pani minister teraz powiedziała. Zostawiamy państwo.
Znaczy, Zostawiamy. No jest to pewien jakiś etap.
Po wczorajszym posiedzeniu, nie, że coś się kończy?
Nie ma takiego poczucia. Zostawiamy pewien etap, bo pan mnie pytał o ten etap, jak jest nastroje. Mhm. No więc to jest, każdy to czuje, że tu za chwilę tego 15 jakaś zmiana nastąpi, wróżna personalna, ale bez takiej determinacji, że to jest jakieś kluczowe, tylko kluczowe jest to, żeby tak to wszystko do tego 15 w miarę ułożyć, że może będzie nowy czas, nowy moment, jasne, ale wchodzimy na swoje role, działamy
pani
dalej. Minister,
pani jest taką koncyliacyjną, umiarkowaną, powiedzmy, w opiniach osobą. Jak pani słyszy część polityków swojego obozu mówiących o Donaldzie Tusku, odbierających mu w ogóle, nie wiem, prawo do bycia Polakiem, niektórzy. Wczoraj premier też niezwykle ostre słowa o przewodniczącym Platformy. To ma pani poczucie jakiegoś zażenowania, nie wiem, że to idzie za daleko, że to nie będzie końca świata, jak Platforma wygra wybory. Co pani wtedy myśli? Przesadzacie?
Bardzo bym nie chciała, żeby Platforma wygrała wybory i w takiej układance, którą już mieliśmy do czynienia, a zresztą trudno mi sobie ją teraz nawet wyobrazić po stronie opozycji, bo jest tam od sasa do lasa, od lewa do prawa i rozumiem, że chodzi tylko o to, żeby premiera Donalda Tuska z powrotem włożyć na tutaj te tryby, a potem to się jakoś to poukłada i tego bym bardzo nie chciała, dlatego, że tam nie ma takiej jednej myśli, ciągle zmienia sytuacja, szczególnie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i jakby ze strony jakby obywateli uważam, że to będzie niedobre.
Jakiś natomiast abstrakt, co do kwestii pan mnie, polityków PiS,
co do
tak
kwestii języka. No, pan ze mną rozmawia, pan mówi, że ja jestem tak nauczona, wychowana. Tak, wychowana, używam innych słów, każdy odpowiada za swoje słowa. Natomiast kierunek polityki na pewno jest dla mnie zgodny, ale wyborcy mają prawo ocenić, czy wolą polityka z ostrym językiem, czy wolą tego koncyliacyjnego. Ja taka jestem, nie zmieniam się i polityka mnie nie zmieniła.
A mówiła to minister Agnieszka Ścigaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani minister za rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanego dnia. Do zobaczenia jutro.
Radio Plus. Sedno sprawy.